Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rafał Sulima, witam w kolejnej audycji Taka Historia, a w tym programie naszym stałym gościem, moim i Państwa gościem jest historyk Dariusz Krawczyk.
Dzień dobry.
Dzisiaj krótko porozmawiamy, bo nasz program przecież nie trwa dłużej niż kilkanaście minut, o długiej, nawet bardzo długiej epoce, jaką było średniowiecze. Trochę o tej periodyzacji średniowiecza byśmy powiedzieli, bo daty są jednak umowne, tak na dobrą sprawę. W jakich ramach czasowych historycy zwykle umieszczają średniowiecze, Darku?
No z historią to bywa tak, że pewne rzeczy są umowne, pewne rzeczy są na słowo honoru, a właściwie ta periodyzacja, bo to zazwyczaj jest tak, że nic nie dzieje się nagle. Człowiek, który mienił się człowiekiem renesansu, no jednak też był w jakiejś części na początku człowiekiem średniowiecza. To dopiero ta periodyzacja jest, te terminy zostały średniowiecze, renesans zostały wprowadzone troszkę później. Mianowicie, jeżeli chodzi już o takie ścisłe daty, to za początek średniowiecza, że to wspomniałeś, bardzo długiej epoki, przyjmuje się rok 476, kiedy nastąpiła detronizacja cesarstwa zachodnio-rzymskiego Romulusa. To jest jedna data. Inni uważają, że jest to wstąpienie na tron Konstantyna Wielkiego. Taka data również się pojawia. No a wreszcie pojawiają się daty końcowe. No i tutaj daty są zupełnie również umowne, czyli to jest odkrycie przez Kolumba Ameryki, wynalezienie druku przez Jana Gutenberga, prowadzenie go do użytku, także wystąpienia Marcina Lutra, czy także podbicie Konstantynopola przez Turków. No i tak powiedziałem wcześniej, te wydarzenia, no to nie było tak, że został zdobyty Konstantynopol i nagle pyk, mamy nowy świat, koniec średniowiecza, prawda, i mamy nową epokę. Zresztą samo określenie średniowiecze no, pojawiło się w dobie renesansu. Już takiego można powiedzieć troszeczkę w dobie ukształtowanego, bo jednak średniowiecze w pewnej części zarzuciło tą kulturę antyczną. A tutaj renesans, ci wielcy twórcy renesansowi, filozofowie, no bo tutaj wokół właśnie tych postaci to się wszystko obracało, chcieli podkreślić, że pokazują coś innego, wracają tej wspaniałej kultury antycznej, tej kultury rzymskiej, kultury greckiej i oddzielić te wieki średnie. Powstał termin średniowiecze. Do tego samo średniowiecze jeszcze dzieliło się na, można powiedzieć, takie trzy podokresy. Wczesne średniowiecze, pełne i późne. Więc tutaj mamy dodatkową periodyzację. Tak, żeśmy tutaj stwierdzili, to średniowiecze trwało długo. To jest tysiąc lat. Tych wydarzeń w średniowieczu historycznych, militarnych, politycznych, w zakresie sztuki, filozofii, nauk było bardzo dużo. I można doskonale rozróżniać, w którym okresie poszczególne czynniki były adekwatne do danego okresu średniowiecza.
Ale jakbyśmy tak mieli podsumować, to tak. Jedna z tych dat, którą się przyjmuje za początek średniowiecza, to jest rok 476, a koniec, no to na przykład pierwsza wyprawa Kolumba do Ameryki 1492. Tak. To, tak jak mówiliśmy, podkreślaliśmy, są to daty umowne. Powiedziałeś, że termin średniowiecze został wprowadzony w następnej epoce, czyli w renesansie. No i właśnie, jak to średniowiecze było postrzegane z tej perspektywy odrodzenia? Skoro odrodzenie odwoływało się do starożytności, to co negowało wcześniej starożytność, siłą rzeczy, za ciekawie nie mogło być postrzegane chyba.
Ale co ciekawe, średniowiecze wcale nie negowało się starożytności, no bo tutaj my jesteśmy przekonani, że jednak średniowiecze odrzuciło całkowicie dorobek starożytności. To nieprawda. Przede wszystkim powrót do tytułu cesarza. Mhm. Zauważmy, że Karol Wielki koronuje się na cesarza, prawda? Czyli nawiązanie do Rzymu, tak? Nawiązanie do tych czasów starożytnych. Także sam cesarz no, był w jakimś szczęście, tutaj już mówię o Karolu Wielkim, był chociażby no, kapłanem. Przyjęcie tego namaszczenia kościelnego no, także wskazywało, że jest tak, że nam jest pomazańcem Boga, prawda? Więc do tego też również się odniesiono. Ale tutaj widać dobrze, że chciano podkreślić ciągłość cesarstwa rzymskiego. Takim przykładem dobrym chociażby jest Filip Szwabski, który mianowany zostaje na cesarza i przyjmuje imię Filipa II. No co ciekawe, Filip I był to cesarz rzymski, więc on jako w nawiązaniu nie przyjął tytulatury Filipa I, ale Filipa II. Więc tutaj także widzimy tą wspaniałą tęsknotę za starożytnym Rzymem i wielkim cesarstwem rzymskim. Przecież mamy dwa cesarstwa. Mamy cesarstwo, które odnawia Karol Wielki. Jest to cesarstwo nawiązujące do Rzymu, ale funkcjonuje ciągle cesarstwo wschodnie w Bizancjum.
Które uważa się za jedyne prawdziwe cesarstwo tak naprawdę.
Także jest spadkobiercą tej myśli
cesarskiej. Tak, Romanoi, jak oni sobie mówili.
Pamiętajmy też, że wcale ludzie średniowiecza nie odrzucili pism filozofów średniowiecznych. Przecież filozofia Arystotelesa no, jest powszechna. Tutaj mamy scholastykę, która jest po części oparta na pismach Arystotelesa, na pismach Greków, wielkich filozofów greckich. Więc z jednej strony mamy to nawiązanie do starożytności, ale z drugiej strony ludzie renesansu negują wszystkie, co było barbarzyńskie. Na przykład styl w architekturze, styl gotycki, no jest stylem typowo dla nich barbarzyńskim, brzydkim. Oni szukali piękna, zaklętego w sztuce, w myśli starożytnych. Przede wszystkim no, podjęcie próby oczyszczenia łaciny chociażby, bo nie oszukujmy się, no, że łacina również została zbarbaryzowana. To nie był język Cycerona już. To był język z naleciałościami poszczególnych odłamów, czy to Słowian, czy Germanów, prawda? Więc ta łacina nie była aż taka czysta i piękna, jak w starożytności. To raz. Z drugiej strony no, odnawiają tą sztukę grecką, rzymską, prawda? No, to wszystko, co im się kojarzy z tym światem średniowiecza, no jest brzydkie, jest niedobre, prawda? Poza tym oprócz średniowiecza funkcjonuje termin wieki ciemne, prawda?
No to już więc, w ogóle rzeczywiście tutaj, takie...
Poza tym, no jednak w średniowiecze, no to przede wszystkim też w dużej części uniwersalizm, prawda? Co już niekoniecznie podobało się w renesansie. To także średniowiecze, to także wiara w Boga. Jeden Bóg, prawda? No tutaj w renesansie ta filozofia poszła troszeczkę, zaczęła iść trochę innymi ścieżkami, prawda? Pamiętajmy, że mamy okres reformacji. To także ma wpływ na postrzeganie.
No tak, ale to mówimy tu o chrześcijaństwie, my je powszechnie kojarzymy ze średniowieczem, ale przecież religia panująca, chrześcijaństwo, to jest jeszcze starożytność. Cesarz Teodozjusz, więc no, to się wszystko tak jak mówiłeś na początku, tak przenika, nic się nie ucięło od razu, tak jakby, nie wiem, no ciach nożem jedno się kończy, drugie się zaczyna.
Historia ma to do siebie, że jest trwała, że ona jest kontynuacją czegoś. Także tutaj to widzimy. Owszem, następują pewne zmiany, bo chociażby, jeżeli spojrzymy w starożytność, widzimy piękne rzeźby. W średniowieczu już to zanika.
No właśnie.
W początkowym okresie, kiedy są najazdy plemion barbarzyńskich, kiedy są wędrówki ludów, jednak ta piękna sztuka grecka, tak, do której się odnoszę, rzymska, ona w jakiś sposób zanika. Przecież pamiętajmy, że w średniowieczu na początku utracono chociażby zdolność budowy z kamienia. Dużo podstawowym budulcem jest drewno.
Ale zanika też powszechne szkolnictwo.
Tak, dopiero renesans Karoliński dopiero przywraca szkoły, chociaż sam Karol Wielki prawdopodobnie nie umiał czytać, wiedział, co znaczy umiejętność posługiwania się pismem, czytaniem. Oczywiście to było zarezerwowane w dużej części dla klasztorów, prawda, to tam powstawały, były specjalnego rodzaju skryptoria, w których przepisywano dzieła wielkich, starożytnych mistrzów, gdzie szlifowano łacinę, ale powstają także szkoły przyparafialne, tak, które także zaczynają w jakiś sposób kształcić, więc mamy tutaj początki w średniowieczu, mamy początki szkolnictwa, tak, możemy powiedzieć w okresie rządów Karola Wielkiego. Oczywiście później to zaczyna się zmieniać, no, jest ta scholastyka, o której mówiłem, jest 7 nauk wyzwolonych, które także są popularne w szkołach. Wreszcie, proszę państwa, średniowieczy to oczywiście uniwersytet. Powstaje uniwersytet w Paryżu, w Bolonii, w Padwie, powstaje Oxford, powstaje uniwersytet w Krakowie, więc było też zapotrzebowanie na naukę.
Ale to raczej już w tym takim średnim i późnym średniowieczu, tak to należałoby powiedzieć. Wspomniałeś wcześniej o tym cesarzu, że ten tytuł powrócił, no bo jednak no, ci barbarzyńcy po podbiciu tego cesarstwa rzymskiego, tego zachodniego, powiedzmy tak umownie, jednak no, wzorowali się na nim, ale no też są inne takie, że tak powiem, terminy, inne pojęcia, które no, typowo charakteryzują średniowiecze, chociażby rycerz, chociażby ten etos rycerski, który się kształtuje na przestrzeni wieków. Mamy tutaj chociażby pieśń o Rolandzie, tak, że tak odwołam się do literatury.
Mamy pieśń o Rolandzie, ale mamy jeszcze Cyda. Mamy jeszcze pieśń Nibelungów, tak? Warto podkreślić to, że właściwie takim odrodzeniem też średniowiecza, bo o ile je renesans, oświecenie w jakiś sposób negowało, to później przychodzi romantyzm. Romantyzm patrzy zupełnie inaczej na średniowiecze. Wyciąga z tego średniowiecza tą tajemniczość. Ten las, który na przykład, to takim doskonałym przykładem jest las. Z jednej strony las żywi, ale w średniowieczu to także las miejsce, gdzie są potwory, gdzie są demony, prawda? I średniowiecze z tego romantyzmu też czerpie. Prawda? Pokazując tą tajemniczość, no, ale także las daje wolność. Spójrzmy na Robin Hooda, tą wspaniałą legendę, prawda? Że jednak ci ludzie ludzie w lesie, ten las ich karmił, ale ten las dawał też im wolność w całym tym feudalnym świecie, który wówczas panował. Bo nie oszukujmy się, że podstawowa zasada średniowiecza też była taka. Jakim był twój ojciec, takim będziesz ty. Jeżeli ktoś się rodził chłopem, to nie mógł zostać rycerzem. On zostawał w stanie chłopskim. Jeżeli ktoś był w stanie rycerskim, wiadomo, że w kolejnym pokoleniu także będzie szlachcicem, będzie rycerzem i ten stan rycerski również zostanie przejęty. I także pamiętajmy, że do tych etosów rycerskich będzie odwołała się później szlachta, prawda, bo to jest pokłosie rycerstwa, no jest, nie mamy co ukrywać, no szlachectwo, później szlachta. Także warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, jeszcze wracając do tego romantyzmu, że zaczynają się w okresie romantyzmu tworzyć też nacjonalizmy, po trosze chyba też oparte na pokłosiu średniowiecza, bo sięgamy do średniowiecznej, bo poszczególne państwa zaczynają odwoływać się do swojej legendarnej przeszłości, zaczynają, tak powiedziałem, ta pieśń niby o Nibelungach powstaje, jest ten etos rycerski w tej pieśni o Rolandzie, prawda, ale pojawiają się także też wspaniałe powieści, tak jak powieść Waltera Scotta, Ivanhoe, która no, doczekała się bodajże 9 oper, iluś ekranizacji filmowych. Powieść bardzo popularna wówczas, więc średniowiecze w dobie romantyzmu jest bardzo popularne. Ba, wreszcie pojawia się nawet powrót do architektury. Pojawia się neogotyk, który no, ten barbarzyńskość tego gotyku średniowiecznego wyciąga. Ale pamiętajmy, że te kościoły gotyckie są przepiękne. Jeżeli ktoś widział, tak, proszę państwa, no warto zwrócić uwagę na sztukę witrażu, bo ona się rodzi w średniowieczu. Te przestrzenne światło, które wpada do kościoła, no pokazuje tą światłość boską, tak, bo to miało to na znaczeniu pokazać światłość boską, pokazać światłość Boga. To właśnie tutaj no, te piękne, wspaniałe katedry budowane po kilkadziesiąt, kilkaset lat, dzisiaj możemy podziwiać w największych miastach.
No tak, ale zanim był gotyk, to jeszcze była sztuka rumańska, trochę mniej wyszukana, no ale wiadomo, jest to pewien taki okres, tak jak rozmawialiśmy też, jak mówiliśmy o tym, to średniowiecze się też zmieniło, nie było, siłą rzeczy nie mogło być epoką jednolitą, skoro trwało aż tysiąc lat. Wspominałeś chyba też już o tych miastach i o znaczeniu miast, o tym, jak się zmieniała ich rola, że ten jednak tutaj rozwój miast to jest jednak średniowiecze tutaj w tym momencie.
Zgadza się. W starożytności, jak patrzymy na Grecję chociażby, to miasta jednak pełniły takie funkcje polityczne, tak? Ale zobaczmy, co się dzieje w średniowieczu. Wykształca się stan mieszczański, wykształca się stan kupiecki. Miasta są też w dużej części zróżnicowane etnicznie, bo są i pojawiają się Żydzi, prawda, pojawiają się różnego rodzaju kupcy z różnych krajów, pojawiają się chociażby kupcy ze świata islamskiego. Pamiętajmy też, że średniowieczna Europa też nie jest jednolita pod względem takim kulturowym. Pamiętajmy, że od VII wieku bodajże jest to wielka ekspansja islamu, która opiera się chociażby tutaj w Europie, w Hiszpanii.
Tak, cały
więc ten świat jest chrześcijański, ale z drugiej ten świat jest i islamski. Ale tu, gdzie są pieniądze, moim zdaniem, no, nie liczy się chyba tutaj wyznanie, nie liczy się w dużej mierze pochodzenia, liczy się na ile można zarobić. No i rzeczywiście te miasta się zmieniają, bo miasta stają się centrum handlu. Przecież pojawiają się takie miasta jak chociażby Wenecja, prawda, gdzie handel płynie na cały świat. Pojawiają się związki miast jak Hanza. Poza tym w mieście skupiają się oprócz handlu, skupiają się także rzemieślnicy. Tworzą swoje organizacje cechowe, prawda, więc to miasto zaczyna się zmieniać. Miasto także zaczyna być otoczone murami, prawda, więc no tutaj to miasto zupełnie wygląda inaczej niż to miasto starożytne.
Ale tak, wspomniałeś o tym, że tutaj są Arabowie w Europie, ale jednocześnie są Europejczycy w Azji. No mamy krucjaty chociażby.
No oczywiście, mamy tych krucjat kilka, prawda? Kiedy w drugiej połowie X wieku wyruszamy na podbój, prawda? Przy okazji krzyżowcy no, też plądrują Konstantynopol, prawda?
Zdobywają go i otrzymują przez kilkadziesiąt lat.
Więc no, również te wyprawy idą w kierunku Azji. No, tak powiedziałem, no, epoka bardzo barwna, bardzo ciekawa i warto ją, myślę, że zgłębiać i czytać.
Staramy się Państwu troszeczkę dzisiaj o tym średniowieczu powiedzieć właśnie z dzisiejszej naszej perspektywy ludzi XXI wieku, jak my postrzegamy średniowiecze, czy tak jak renesans jako wieki ciemne, już chyba nie, ale czy tak jak romantyzm, też chyba nie. Co dzisiaj byśmy powiedzieli, co my możemy, co dla nas jest jeszcze wartościowe ze średniowiecza?
Ja myślę,
gotyk na pewno.
Że przede wszystkim architektura, to na pewno. Myślę, że ta tajemnica średniowiecza, ona jednak pociąga, prawda?
Wspaniałe, rycerze i księżniczki.
Wspaniałe chorały gregoriańskie, które do dzisiaj gdzieś są jeszcze, prawda, śpiewane. No niestety, albo stety, nie udało się utrzymać tego uniwersalizmu, prawda, który, uniwersalizmu europejskiego. Dzisiaj próbuje się do tego wracać, tak? No ale można się pokusić, że gdzieś te zakątki właśnie Unii Europejskiej tkwią w tym uniwersalizmie, prawda?
No właśnie, cesarz Otto w Gnieźnie, tak?
Tak, cesarz Otto w Gnieźnie podczas jazdu gnieźnieńskiego tą ideę uniwersalizmu europejskiego już wówczas wnosił. Ale proszę Państwa, żeby nie średniowiecze, być może nie byłoby okularów, bo taka prosta rzecz jak okulary narodziły się w średniowieczu. Narodził się młyn wodny, żeby było ciekawie.
Ja podejrzewam, prawda? Że tak ci wejdę słowo, że gdybyśmy przeciętnego człowieka zapytali, kiedy pojawiły się okulary, to on powie, że w starożytności, bo jakby w takiej świadomości przeciętnego człowieka to starożytność to jest okres, kiedy się bujnie rozwija każda dziedzina nauki, a w średniowieczu nie dzieje się nic. Nieprawda.
No nieprawda. W średniowieczu jednak coś się dzieje. To średniowiecze jest,
mamy rolnictwo.
Jest żywe, ale ono jest trzymane w sztywnych ramach tego feudalizmu, bo tutaj jednak musimy mówić o tym, też powiedzieć o tym feudalizmie. To były sztywne ramy czegoś i one były trzymane. No niechętnie, tak mi się wydaje, po trochu patrzono na coś nowego, prawda? No bo jednak to całe życie ludzi średniowiecza, ta maksyma, memento mori, pamiętaj, że umrzesz, no gdzieś tam z tyłu głów tych ludzi była. To wszystko było poświęcone Bogu. Pamiętajmy, że wielu artystów średniowiecznych pozostało anonimowych, bo tworzyło się na chwałę Stwórcy, więc nie godziło się podpisywać różnego rodzaju dzieł.
No tak, ale mówiłeś tutaj o feudalizmie, czyli tej strukturze takiej pionowej, ten system wasalny, ale był na przykład taki taniec śmierci, gdzie te nierówności ginęły, bo okazywało się, że każdy jest równy w obliczu śmierci. To jeżeli ktoś z Państwa pamięta ze szkoły, to rzeczywiście takie widowiska się odbywały właśnie, gdzie, no mówię, czy ten biedak, czy ten król, właściwie ich życie sprowadzało się do jednego, do tego, że umrą.
No tak, ale to dzisiaj również się spotyka. Pewne zasady, wartości są ponadczasowe. Pewne zachowania, śmierć też jest pewnikiem. No dzisiaj się mówi, że jedno, co jest pewne, to śmierć i podatki, prawda?
No tak, tak.
Więc to jest pewnik, tego nie negowano, ale no wielu uważało, że dzięki temu, że jest w lepszym stanie, pamiętajmy jeszcze jedno, że król, proszę Państwa, był też, można powiedzieć, po części kapłanem. Tutaj spotykały się władza świecka i spotykała się władza duchowa, podobnie jak cesarz. Przecież co otrzymywał król podczas koronacji? No otrzymywał przede wszystkim miecz, otrzymywał ostrogi, to jako symbol wojownika, ale także otrzymywał pierścień, berło i koronę. Co symbolizował pierścień? Pierścień przede wszystkim to znak władzy biskupiej. To można tak to zdefiniować. A korona? Jakim symbolem była korona? No przede wszystkim był to znak chwały. Przede wszystkim było to coś, co można zdefiniować jako ziemskie Jeruzalem. Także na koronie pojawia się krzyż jako symbol Chrystusa, Zbawiciela. Dalej, bardzo często pojawiały się kamienie, na przykład biały opal, czyli jest to znak pierwszeństwa, prawda? Tak wspomniałem, do tego jeszcze pojawia się chociażby taka legenda bardzo utrwalona w Anglii i Francji, że królowie za pomocą dotyku mogą leżeć taką chorobę zwaną skrofułami, prawda? Więc takie legendy również się utrwalały. Ale oprócz tego jeszcze pamiętajmy, że w wiekach średnich trwa taka rywalizacja między władzą świecką a władzą duchowną. Pamiętajmy przecież o sporze o inwestyturę, prawda, która
tak,
miała miejsce.
I papież.
Dokładnie. Ale pamiętajmy też, że król to państwo. To wola króla była realizowana. Pamiętamy też wojnę stuletnią. Stuletni konflikt pomiędzy plantażenetami a walezjuszami, prawda? To tutaj nic nie było innego, jak właściwie względy dynastyczne i realizacja swojej wizji.
Też trzeba sobie powiedzieć, że wbrew tym rozpowszechnionym mitom, no chociażby taka historia o tym, że w średniowieczu powszechnie wierzono, że ziemia jest płaska, to też jest nieprawdą. Gdyby tak było, to Kolumb nigdy by do tych Indii nie próbował płynąć.
dzisiaj też postrzegamy średniowiecze, nie tylko my, ale to takie właśnie mity ukute w okresie oświecenia, renesansu, że te średniowiecze to taki zabobon, prawda, że no, ludzie nic nie robili, tylko się modlili. Ale nie, ludzie również pracowali, żyli, przemieszczali się, podejmowali różnego rodzaju wynalazki. Jeszcze w rolnictwie mamy trójpolówkę, dwupolówkę.
Właśnie o tym rolnictwie wcześniej wspomniałem.
Również jest to jakaś zmiana do tego, co było wcześniej. No, główne hasło także średniowiecza, ora et labora, módl się i pracuj, prawda, to głównie w zakonach, ale przede wszystkim mamy też rozwój różnego rodzaju zakonów. Mamy także wielkich filozofów, tak jak Tomasza z Akwinu, mamy w sztukach, mamy chociażby Giotta, prawda, więc to średniowiecze było żywe, to średniowiecze miało własną filozofię, własną sztukę, z której dzisiaj, no, u nas w Polsce jakiś wielki, no trzeba szukać, no, ze świeczką w ręku. Mamy Ciechanów, mamy wspaniały zamek, prawda, więc namiastkę średniowiecza również tutaj w naszym mieście mamy.
No tak, i to taką, powiedziałbym, cieszącą się sporą popularnością wśród przyjeżdżających. Proszę Państwa, no nie sposób w naszym krótkim programie o całej tak bogatej epoce powiedzieć. My tak trochę hasłowo tutaj Państwu staraliśmy się przybliżyć, czy zasugerować może pewne dziedziny, które warto byłoby samemu zgłębić. Na pewno warto na średniowiecze patrzeć realnie, a nie przez pryzmat tych mitów, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy.
Myślę, że udało nam się w ciągu tych kilkunastu minut w jakimś stopniu rozprawić się z mitami na temat średniowiecza. Myślę, że jeszcze do średniowiecza w jakiejś części wrócimy, ponieważ jest to epoka długa i myślę, że jeszcze jakieś na poszczególne fragmenty w przyszłych audycjach będziemy Państwu tutaj to średniowiecze rozbierać i może jakieś drobne jeszcze rzeczy nam tutaj gdzieś wpadną. Jakaś audycja jeszcze na pewno będzie poświęcona średniowieczu.
Tak, myślę, że na pewno tak. Do średniowiecza warto wracać. A na dziś to już byłoby wszystko. Ja oczywiście dziękuję Darkowi Krawczykowi za wizytę w studiu i przybliżenie nam średniowiecza, chociażby po trosze.
Dziękuję bardzo.
Ja także dziękuję. Rafał Sulima. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.